Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 15 września witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI spotkał się z głównymi rabinami Izraela oraz przyjął drugą grupę biskupów meksykańskich.
W Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie rozpoczęły się obchody 25-lecia Solidarności.
Piotr Samerek powie o wkładzie ambasadora Skrzyńskiego w relacje między Polską a Watykanem.
Rozpocznijmy od refleksji ojców pustyni.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Ogień. Abba Ovsisios powiedział także: sądzę, że jeśli człowiek nie pilnuje dobrze swego serca, to zapominał wszystkim, co usłyszał, i przestaje się o to troszczyć, a wtedy wróg znajduje w nim punkt zaczepienia i przewraca go. Jest z nim tak, jak z kagankiem, który świeci, gdy jest pełen oliwy. Ale jeśli zaniedbamy oliwy dolać, to powoli gaśnie i odtąd już ciemności mają nad nim przewagę. I nie tylko to. Ale także i mysz, kiedy przychodzi i chce zjeść knot z kaganka, nie może, póki nie zgaśnie oliwa. Kiedy jednak widzi, że kaganek nie ma już nie tylko światła, ale nawet i ciepła, to wyciąga knot i strąca kaganek. Jeżeli jest on gliniany, tłucze się. Jeżeli jest z brązu, Pan jego znowu go napełnia. Tak i obojętnej duszy pomału oddala się Duch Święty, aż w końcu jej ciepło zupełnie wygasa. I wtedy nieprzyjaciel pożera pragnienia duszy, a ciało wyniszcza grzech. Jeżeli jednak człowiek ma dobrą intencję wobec Boga, a tylko został przemocą wciągnięty do niedbałości, to Bóg litościwy zsyła mu bojaźń Bożą i pamięć o karze, i tak uczy go czuwać i na przyszłość strzec się pilnie aż do dnia nawiedzenia. Ten długi apoftegmat jest bardzo biblijny. Ileż razy bowiem Chrystus mówi o ogniu, o kaganku, o potrzebie czuwania. Widać w nim, jak bardzo mnisi egipscy byli przesiąknięci Biblią, którą codziennie czytali i która stanowiła podstawę ich modlitwy codziennej i ich długich medytacji. A równocześnie widzimy, jak bardzo symbolika biblijna ognia, kaganka jest nośna dla problematyki ascetycznej. Ogień jest symbolem nie tylko czuwania, ale i nieustannej pracy nad sobą. A czuwać trzeba nieustannie i być zawsze gotowym na przyjście Pana, jak owe mądre panny, które wyszły na spotkanie oblubieńca, napełniwszy olejem kaganki. Głupie natomiast, które w końcu nie weszły na ucztę, po prostu jej zapomniały i to zapomnienie jakże drogo je kosztowało życie wieczne. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Symbolem tego czuwania jest płonący w człowieku ogień. To czuwanie jest warunkiem pozostawania w człowieku Ducha Świętego. Gdy przestajemy czuwać, następuje regres w życiu duchowym. Cofamy się aż do takiej sytuacji, kiedy w człowieku już nie ma miejsca dla obecności Ducha Świętego. Wtedy następuje ostateczna katastrofa człowieka. Aby jej zapobiec, czuwajmy. Czuwajmy nieustannie, aby nie zgasł nasz kaganek oświecający nas i ogrzewający na drodze do życia wiecznego.
Przejdźmy do aktualności.
O stałym wysiłku Kościoła, by wypełnić soborową wizję lepszego wzajemnego zrozumienia między chrześcijanami i Żydami, zapewnił papież, przyjmując dwóch głównych rabinów Izraela. Do Castel Gandolfo przybyli rabini Shlomo Moshe Amar i Jona Metzger. Pierwszy z nich kieruje w państwie żydowskim społecznością tradycji sefardyjskiej, a drugi tradycji aszkenazyjskiej.
Wizyta zbiega się z obchodzonym w tym roku 40-leciem deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate. Benedykt XVI przypomniał przełomowe znaczenie tego soborowego dokumentu dla pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. Wskazał na potrzebę kontynuowania tego dzieła, o czym mówił już w czasie swej niedawnej wizyty w synagodze w Kolonii. Wyraził zaniepokojenie powtarzającymi się aktami przemocy i terroru w Ziemi Świętej. Musimy wciąż podkreślać związek, jaki zachodzi między religią a pokojem, powiedział papież. Nawiązał też do sytuacji wspólnot chrześcijańskich obecnych tam nieprzerwanie od 2000 lat. Przypomniał, że wciąż jeszcze jest gorąco oczekiwane wypełnienie przez Izrael porozumienia, jakie zawarł on ze Stolicą Apostolską przed 12 laty.
Drodzy główni rabini, jako zwierzchnicy religijni stoimy przed Bogiem. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za nasze nauczanie i nasze decyzje. Niech Pan nas wspiera w służbie wielkiej sprawy promowania świętości ludzkiego życia i obrony ludzkiej godności każdego człowieka, tak by sprawiedliwość i pokój kwitły na świecie.
Do pogłębienia społecznego wymiaru wiary papież zachęcił Kościół Meksyku. Spotkał się z grupą 22 tamtejszych biskupów kończących wizytę Ad Limina Apostolorum. Przybyli oni z trzech metropolii: Monterrey, Morelia i San Luis Potosí. Każdego z nich Benedykt XVI przyjął w tych dniach na audiencji prywatnej.
Przed Meksykiem stoi wyzwanie takiego przekształcania struktur społecznych, by bardziej odpowiadały godności osoby i jej podstawowym prawom. Do współpracy w tym wysiłku powołani są katolicy, stanowiący zresztą większość jego ludności. Odkrywać będą w ten sposób zaangażowanie wiary i jednoczącą rolę swej obecności w świecie. Kiedy bowiem tego nie czynią, rozdźwięk między wiarą, którą wyznają, a życiem codziennym, jakie wielu prowadzi, należy do poważniejszych nieprawidłowości naszych czasów.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na szerzenie się takich zjawisk jak korupcja, bezkarność, handel narkotykami i zorganizowana przestępczość. Prowadzi to do takich grzechów społecznych naszej epoki, jak różne formy przemocy, obojętność i nieposzanowanie życia. Wskazują one na głęboki kryzys związany z zapominaniem o Bogu i wartościach moralnych. Meksykanie często też cierpią ubóstwo. Powoduje ono emigrację, również prowadzącą do utraty tradycyjnych wartości ludzkich i religijnych. Wielu ochrzczonych oddala się od wiary, zaniedbując praktyki religijne i zatracając swą katolicką tożsamość. Ulegają też sektom. Działania duszpasterskie meksykańskiego kościoła winny ożywiać wiarę wszystkich katolików. Trzeba nawiązywać z nimi więź osobistą, umacniać struktury wspólnotowe i odpowiadać na wyzwania, jakie postmodernistyczna kultura stawia nowej ewangelizacji kontynentu amerykańskiego. Dialog Kościoła z kulturą naszych czasów, dodał papież, ma żywotne znaczenie zarówno dla samego Kościoła, jak i dla świata.
W Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie otwarto dziś wystawę Drogi ku wolności przez Solidarność ku Europie, mówi dyrektor placówki Małgorzata Furdal.
Dziś wieczorem ma miejsce uroczysta inauguracja wystawy Polskie Drogi do Wolności poprzez Solidarność do Europy. Zaczął się wernisaż. W tej chwili zaczynamy projekcję filmu pana Andrzeja Zajączkowskiego, historycznego dokumentu, najważniejszego chyba dokumentu dotyczącego Solidarności. To jest bardzo znany film pod tytułem Robotnicy 80. Będzie po filmie spotkanie z reżyserem Andrzejem Zajączkowskim, ale też będzie spotkanie z reżyserem innego filmu, Włochem młodym, który zrealizował też film dokumentalny Ludzie, którzy zmienili świat, i to jest punkt widzenia Włocha i to młodego też na te same wydarzenia. Za tydzień natomiast jeszcze w ramach tej wystawy pokażemy unikalny film, który powstał specjalnie teraz na obchody Solidarności. Film nosi tytuł Solidarność, Solidarność i zrealizowało go 13 polskich najwybitniejszych reżyserów, takich jak Wajda, Zanussi, Małgorzata Szumowska. To jest wielkie przedsięwzięcie. zrealizowane przez Telewizję Polską. Na projekcję tego filmu zaprosiliśmy reżyserkę Małgorzatę Szumowską, jedną z 13 reżyserów, którzy ten film zrealizowali, i producenta filmu, znanego też scenarzystę i reżysera, teatrologa Macieja Karpińskiego.
Marta Raczek, ja byłam koordynatorką wystawy Solidarności w Instytucie Polskim. To jest wystawa przygotowana przez Fundację Solidarność z okazji 25-lecia podpisania porozumień sierpniowych. Ta wystawa pokazuje całą drogę Polski do wyzwolenia się spod jarzma komunizmu od momentu, kiedy te walki zaczynały się w latach 50., od słynnego Poznania 56, poprzez wydarzenia lat 70., zwłaszcza tragiczne na Wybrzeżu, poprzez następnie działania prowadzące do powołania Związku Solidarności i potem wszystkie działania z lat 83-89, które doprowadziły ostatecznie do obrad Okrągłego Stołu i wyprowadzenia Polski właśnie na drogę do wolności i na wolność. To jakby było głównym założeniem tej wystawy. Po prostu chcieliśmy pokazać, jak Polska, jak robotnicy poprowadzili Polskę do wolności po tym, jak po porozumieniach jałtańskich ona została zniewolona przez reżim narzucony przez Związek Radziecki.
Czy to jest przypadek, że jedno z pierwszych zdjęć dotyczy Gdańska spalonego przez Armię Czerwoną w 1945 roku, a ostatnie to jest ten Gdańsk odbudowujący się ciągle?
Nie, to oczywiście nie jest przypadek, to jest specjalne założenie, pokazanie, że to, co zostało spalone, zniszczone, może się fantastycznie odnowić, jeżeli tylko będzie duch w ludziach, który do tej odnowy doprowadzi. A oczywiście wiemy, że w Gdańsku ten duch był i właśnie dlatego narodziła się Solidarność.
Andrzej Zajączkowski, jeden współrealizatorów filmu, reżyserów filmu. Mnie się wydaje, że ten film się nie zestarzał, choć dzisiaj go oglądamy bez tych emocji, które towarzyszyły nam 25 lat temu. Zresztą ten film mógł się ukazać i w Polsce na ekranach, i później na całym świecie, tylko dlatego, że wsparli nas właśnie robotnicy. I przede wszystkim chciałem powiedzieć, że my podarowaliśmy jedną z kopii filmu jeszcze w roku 80. rządowi Janowi Pawłowi II. I dzięki niemu ten film mógł funkcjonować na całym świecie, bo ja byłem zdumiony, będąc w roku 81 w Nowym Jorku, kiedy w jednym z kin zobaczyłem Robotników 80. Byłem zaszokowany, skąd znaleźliście kopię, a dostaliśmy z Rzymu. Także chociażby ten epizod wskazuje, że ten film niósł jakąś piękną ideę solidarności z Polski naprawdę na cały świat.
Jak ten film wpłynął potem na pana życie?
No to niewątpliwie było mój najsolidniejsze, największe twórcze działanie w moim życiu, które zrealizowałem, ale miałem też dużo szczęścia, że znalazłem się akurat wtedy w stoczni.
Potem zaś miał pan też okazję tym filmem dzielić się w Czechach, w Pradze też, z ludźmi, którzy tworzyli aksamitną rewolucję.
Tak, ten film na przykład pokazywaliśmy w telewizji czechosłowackiej, jeszcze wtedy czechosłowackiej, w dziesięciolecie Solidarności, i telewizja zaprosiła oprócz mnie, reżysera, jeszcze Borusewicza, pamiętam, nieżyjącą już Alinę Pieńkowską, Fischbacha i oczywiście był Havel. Podkreślał, że ten film widział pod koniec roku 80. i to dla nich był jakby instruktaż, jak postępować z władzą, jak twardo wywalczać warunki, a jednocześnie nie przekroczywszy tej linii, w której obie strony się rozejdą.
Dziękuję bardzo.
Z Małgorzatą Furdal, Martą Raczek i Andrzejem Zajączkowskim rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Śmierć ambasadora Skrzyńskiego. W 1937 roku w Europie dało się już wyczuć narastające napięcie, a sytuacja międzynarodowa pozostawała bardzo niejasna. W Hiszpanii trwała okrutna wojna domowa. Ten wszechobecny klimat pewnego schyłku był także widoczny w Watykanie, gdzie papież Pius XI tracił już swoją energię i wyraźnie się starzał, choć nadal mocną ręką prowadził Kościół. W ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej coraz bardziej widoczna stawała się choroba ambasadora Skrzyńskiego i jego kłopoty z sercem. W grudniu wydawało się jednak, że udało się je przezwyciężyć. Święta Bożego Narodzenia 1937 roku ambasador spędził w rodzinnej atmosferze wraz ze swoją małżonką i jej siostrą. Drugiego dnia świąt zaprosił na śniadanie radcę kanonicznego ambasady, księdza Waleriana Mejsztowicza, który tak wspomina tamten poranek. Ambasador był w tak świetnym humorze, że obie panie zwróciły na to uwagę. Mówił: wczoraj byłem u spowiedzi, dziś rano u komunii świętej, ogoliłem się porządnie dla Izabeli, włożyłem nowy krawat dla siebie, naprawdę nie mam powodów do smutku. Po śniadaniu ambasador pożegnał się z księdzem Mejsztowiczem, któremu wręczył jeszcze pieniądze dla ubogich. Po południu pojechał do włoskich znajomych nad Jezioro Albańskie. W drodze powrotnej do Rzymu oparł się o kąt samochodu i zamknął oczy. I tak zupełnie nieoczekiwanie zmarł. Miał 64 lata. Pogrzeb odbył się w jezuickim kościele del Gesù i miał charakter niezwykle uroczysty. Z trumną między dwoma świecami na ziemi, z 8 lokajami w pudrowanych perukach, w srebrno-czerwonych wielkich liberiach ambasady, ze wszystkimi kardynałami w loży, z całym korpusem dyplomatycznym, całym Watykanem, wszystkimi książętami rzymskimi i hiszpańskimi. Trumnę z ciałem przewieziono potem do Polski i złożono w majątku rodzinnym Skrzyńskich w Bachurzu na Podkarpaciu. Śmierć ambasadora oznaczała zamknięcie pewnej epoki w historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej i to z wielu powodów. W okresie międzywojennym Władysław Skrzyński był najdłużej urzędującym polskim ambasadorem, który reprezentował Rzeczpospolitą przy Watykanie przez 16 lat. W krótkim czasie po swoim przybyciu do Rzymu zdołał zjednać sobie życzliwość nowego papieża, Piusa XI, wybranego na konklawę w lutym 1922 roku, doprowadzić do podpisania konkordatu w lutym 1925 roku, a wcześniej w grudniu 1924 roku do podniesienia przedstawicielstwa polskiego do rangi ambasady. Za jego rządów, po kilku przeprowadzkach, ostatecznie ambasada polska w 1931 roku znalazła schronienie w reprezentacyjnym Palazzo Frascara. Skrzyński umiał też mądrze godzić rozbieżne interesy, które krzyżowały się w Watykanie, dotrzymując w pełni lojalności młodemu państwu polskiemu, a jednocześnie zjednując sobie polskich biskupów i wielu najwyższych dostojników w Watykanie. Specyfiką dyplomatycznych placówek przy Stolicy Apostolskiej jest bowiem to, że mają do czynienia jakby z trzema podmiotami: z Watykanem, ze swoim macierzystym państwem i ze strukturą Kościoła katolickiego w tym państwie. W Polsce międzywojennej, jak to mogliśmy zaobserwować, stosunki między tymi trzema podmiotami nie zawsze układały się sielankowo. Oceniając pracę ambasadora Skrzyńskiego przy Watykanie, ksiądz Mejsztowicz napisał: w ostatecznym rozrachunku z działalności ambasadora Skrzyńskiego w Rzymie trzeba wyciągnąć wniosek, że ambasada w tym czasie spełniała należycie swoje zadanie. Jest nim, jak wiadomo, łagodzenie tych wstrząsów, których nie może zabraknąć pomiędzy dwoma społecznościami mającymi odrębne cele, a złożonymi z tych samych ludzi, którzy są członkami Kościoła zarówno, jak i obywatelami Rzeczpospolitej. W literaturze polskiej okresu powojennego pojawiały się krytyczne oceny pracy ambasadora Skrzyńskiego, ale trzeba pamiętać, że były one najczęściej dokonywane w obowiązującym wówczas kontekście ideologicznym. Z pewnością ambasador Skrzyński inaczej angażował się w swoją pracę na początku pobytu w Rzymie, a inaczej w latach 30., kiedy też coraz bardziej dawała o sobie znać jego choroba. Niewątpliwie jednak pozytywny dorobek w stosunkach polsko-watykańskich okresu międzywojennego jest w dużej mierze jego zasługą. Podczas następnego naszego spotkania opowiemy o dalszych losach ambasady polskiej, która w gorącym okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej pozostawała bez ambasadora.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie. w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.